Dzień dobry. Krystyna Joanna Świdzińska, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. W dzisiejszym odcinku gościmy pana doktora habilitowanego Wojciecha Kotowicza z Katedry Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry. Tematem dzisiejszego spotkania jest rola dyplomacji wobec aktualnych wydarzeń na świecie. Panie profesorze, o dyplomacji mówi się, że jest jedną z najstarszych dziedzin stosunków międzynarodowych. I gdyby pan profesor mógł przybliżyć pokrótce naszym słuchaczom to zagadnienie.
Rzeczywiście dyplomacja jest jednym z najstarszych, można powiedzieć, składowych stosunków międzynarodowych i przeszła znaczną ewolucję na przestrzeni wieków. I tutaj można wskazać kilka takich istotnych, przełomowych okresów w rozwoju dyplomacji. W starożytności ona była wykorzystywana głównie do nawiązywania sojuszy, rozstrzygania sporów, wymiany informacji między państwami, takimi jak w ówczesnych czasach Egipt, czy Persja, czy Mezopotamia. W średniowieczu z kolei dyplomacja była często związana z misjami religijnymi. No i dyplomaci tutaj często, warto podkreślić, byli duchownymi. Ale tutaj rola dyplomacji ograniczona była, można powiedzieć, słabą komunikacją, długimi podróżami. Oczywiście tylko te kontakty osobiste miały wówczas miejsce. Z kolei w okresie renesansu dyplomacja zaczęła rozwijać się już jako bardziej formalna i taka ustrukturyzowana dziedzina. Pojawiły się pierwsze ambasady stałe. Pracownicy dyplomatyczni zaczęli reprezentować swoje państwo na dworach innych monarchów czy królów. Nowożytność to czas narodzin państw narodowych i tutaj dyplomacja stała się już bardziej skomplikowana. Odegrała kluczową rolę w rozwiązywaniu sporów i negocjacji międzynarodowych, bo to był też czas, kiedy ukształtowała się zasada suwerenności państw, równości państw. Tutaj każde z tych państw powinno być traktowane na równi, niezależnie od tego, jakiej jest wielkości. W XX wieku dyplomacja była już nieodzownym narzędziem procesów pokojowych, zwłaszcza po I i II wojnie światowej, a dziś dyplomacja jest bardziej złożona, bo obejmuje różne dziedziny, wykorzystywane są różne narzędzia. Mamy dyplomację publiczną, gospodarczą, kulturalną, cyfrową, paradyplomację. Współczesna dyplomacja wykorzystuje różne narzędzia, angażuje dyplomatów na różnych poziomach, od ambasadorów, którzy formalnie reprezentują kraje na arenie międzynarodowej, ale też i wyspecjalizowanych negocjatorów czy ekspertów. I ta dyplomacja jest bardziej dostępna dla społeczeństwa obywatelskiego, co tutaj wyróżnia ją w porównaniu z czasami przeszłymi. Po prostu obywatele, czy to organizacje pozarządowe, czy przedsiębiorstwa, firmy, również uczestniczą w dziedzinie dyplomacji i również odgrywają istotny wpływ na to, jak państwa rozmawiają między sobą, jakie podejmują decyzje.
Panie profesorze, mówi się często, że Kongres Wiedeński z 1815 roku przyczynił się do narodzin tutaj współczesnej dyplomacji. Czy pan profesor zgadza się z tym?
Tak, Kongres Wiedeński, który trwał w zasadzie w roku 1814 i 1815, jest uważany za jeden z kluczowych momentów w historii stosunków międzynarodowych. Przyczynił się do kształtowania współczesnej dyplomacji, ładu międzynarodowego. Można powiedzieć, że istnieje kilka takich kluczowych powodów, dla których wskazuje się właśnie na to, że Kongres Wiedeński jest taki przełomowy w tej dziedzinie. Po pierwsze, on wprowadził zasadę równowagi sił jako podstawę stosunków międzynarodowych. I ta idea zakłada, że żadne państwo nie powinno dominować nad innymi, co miało przyczynić się do zapobiegania konfliktom i wojnom. Ta zasada jest też istotna w dzisiejszej dyplomacji, gdzie równowaga sił i zachowanie pokoju są ważnymi celami. Również trzeba wskazać, że Kongres Wiedeński ustanowił system kongresowy, który polegał na regularnych spotkaniach przedstawicieli państw europejskich w celu rozwiązywania sporów i utrzymania pokoju. I ten model negocjacji międzynarodowych stał się prototypem dla dzisiejszych międzynarodowych organizacji i spotkań dyplomatycznych, takich chociażby jak Organizacja Narodów Zjednoczonych. Kongres Wiedeński dokonał też istotnych zmian w granicach europejskich państw po zakończeniu epoki napoleońskiej, i to umożliwiło stabilizację, unikanie konfliktów terytorialnych w Europie, choć oczywiście tych problemów całkowicie nie rozwiązało. Też warto podkreślić, że Kongres Wiedeński promował ideę negocjacji i dyplomacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów między państwami, no właśnie zamiast stosowania siły militarnej. Ta idea jest nadal, można powiedzieć, fundamentalna w dzisiejszej dyplomacji. Też można jeszcze dodać, że Kongres Wiedeński wpłynął na rozwój międzynarodowego prawa i norm, takich na przykład jak immunitet dyplomatyczny czy neutralność polityczna państw. Można powiedzieć, że Kongres Wiedeński odegrał kluczową rolę w kształtowaniu współczesnej dyplomacji. Jest często uważany za, można powiedzieć, początek takiej nowoczesnej dyplomacji, ale też warto dodać, że Kongres Wiedeński nie przyniósł jakiejś takiej nowoczesnej dyplomacji w jej obecnej formie, ale na pewno ustanowił te podstawowe zasady i praktyki, które jeszcze rozwinęły się w następnych tutaj dziesięcioleciach.
W dyplomacji wyróżnić można trzy nurty: tradycyjne, radykalne oraz umiarkowane. I panie profesorze, który z nich obecnie dominuje w przestrzeni międzynarodowej?
Tutaj na pewno wiele czynników wpływa na to, który nurt dyplomacji dominuje w danym okresie, w danym miejscu. To jest uzależnione od zmian geopolitycznych, od wydarzeń politycznych na świecie, od priorytetów politycznych przywódców. Ten tradycyjny nurt dyplomacji, który tutaj pani wymieniła, on koncentruje się na zachowaniu stabilności i równowagi między państwami, na korzystaniu z negocjacji właśnie i dyplomacji jako podstawowe narzędzie rozwiązywania konfliktów. Z kolei ten nurt radykalny, on może być związany z bardziej takim agresywnym podejściem do stosunków międzynarodowych. Tutaj włącza również wykorzystywanie siły zamiast właśnie prowadzenia negocjacji. Cele państwa uważane są jako takie podstawowe. Z kolei ten nurt umiarkowany, on się koncentruje na poszukiwaniu kompromisów i takich rozwiązań za pomocą dialogu i negocjacji przy jednoczesnym dążeniu do ochrony interesów własnego państwa. I można powiedzieć tak, że obecnie w dyplomacji nie dominuje jakiś jeden konkretny nurt, ten tradycyjny, radykalny czy umiarkowany, ale to raczej wynika ze świadomości i potrzeby jakby adaptacji do szybko zmieniającego się kontekstu dyplomatycznego. Na znaczeniu zyskuje bardziej taka dyplomacja specjalistyczna, publiczna czy nawet ekonomiczna. Też mamy do czynienia ze zjawiskiem hybrydowej dyplomacji, która po prostu łączy tradycyjne metody z nowoczesnymi metodami i formami komunikacji i negocjacji. Rozwija się również dyplomacja wirtualna, która wykorzystuje media społecznościowe, takie konta jak chociażby Twitter, do prowadzenia dialogu i też promocji interesów własnych państw. I też rośnie znaczenie takich niepaństwowych aktorów dyplomatycznych, zwłaszcza NGOsy czy korporacje międzynarodowe, czy jacyś nowi globalni gracze, którzy również wpływają na kształt współczesnych stosunków międzynarodowych.
A czy obecnie dyplomacja odgrywa taką samą rolę jak dawniej?
Ta rola dyplomacji, ona ewoluowała w ciągu ostatnich kilkuset lat, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, głównie ze względu na zmiany w świecie, ale też ze względu na zmiany w technologii, poprzez globalizację, poprzez zmiany geopolityczne, które miały miejsce. Zwłaszcza tutaj globalizacja spowodowała zwiększenie liczby aktorów międzynarodowych i złożoność tych stosunków międzynarodowych. Pojawiły się nowe podmioty właśnie, tak jak firmy międzynarodowe, jak organizacje pozarządowe czy społeczeństwa obywatelskie, które dzisiaj odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu polityki międzynarodowej, a to wymaga od dyplomacji bardziej takich zaawansowanych umiejętności czy elastyczności. Wzrost tych wzajemnych zależności między państwami oznacza też, że dyplomacja musi teraz uwzględniać po prostu szerszy zakres kwestii, takich chociażby jak handel międzynarodowy czy ochrona środowiska. W przeszłości dyplomacja była ograniczona przez dostępność komunikacji, a dzisiaj dzięki internetowi, dzięki globalnym sieciom komunikacyjnym, te interakcje dyplomatyczne mogą odbywać się wręcz w czasie rzeczywistym, co na pewno przyspiesza proces decyzyjny. Dzięki tym narzędziom można po prostu szybko komunikować się, nie tylko między sobą, między przedstawicielami państw, ale też z szeroką publicznością, które również są tutaj ważnym podmiotem. Choć oczywiście trzeba dodać, że z tym wiążą się też takie zagrożenia, jak dezinformacja czy cyberzagrożenia. I na pewno to też wymaga międzynarodowej współpracy i dyplomacji. Można powiedzieć tak, że choć rola dyplomacji ewoluowała, to wciąż pozostaje ważnym narzędziem w rozwiązywaniu konfliktów, w negocjacjach międzynarodowych i promowaniu współpracy między państwami. Po prostu dyplomacja dostosowuje się do zmieniających się warunków, do zmieniających się wyzwań, po to, żeby sprostać współczesnym potrzebom międzynarodowym. I choć takie podstawowe zasady dyplomacji, jak promowanie narodowych interesów, negocjacje czy protokół są niezmienne, to metody i kontekst polityczny ulegają zmianom, i do nich trzeba po prostu dostosować te swoje narzędzia.
Zanim przejdę do kolejnego pytania, to tak nawiążę może na wstępie do takich słynnych słów Cycerona, że istnieją dwa sposoby rozstrzygania sporów. Jeden przy pomocy argumentów, drugi przy użyciu siły. A ponieważ pierwszy z nich właściwy jest człowiekowi, a drugi dzikim zwierzęciom, należy uczyć się do drugiego sposobu tylko wówczas, gdy nie możemy użyć pierwszego. Czyli krótko mówiąc, siła argumentów, a nie argument siły. I panie profesorze, czy dyplomacja obecnie jest skutecznym środkiem na rozwiązywanie sporów międzynarodowych? Patrząc na te wszystkie konflikty, które się teraz pojawiają w ostatnim czasie i też to, że tych konfliktów nie udaje się dosyć szybko gdzieś załagodzić, to jak pan profesor myśli?
No to jest takie, można powiedzieć, podstawowe, kluczowe pytanie, czy ta dyplomacja jest skuteczna. No wiemy tak, że dyplomacja jest uznawana powszechnie za główną, można powiedzieć, metodę rozwiązywania konfliktów międzynarodowych. A ta skuteczność po prostu będzie różniła się w zależności od kontekstu, od zaangażowania stron. Na pewno ta skuteczna dyplomacja wymaga woli politycznej. To jest podstawowy warunek. Strony muszą chcieć ze sobą rozmawiać, strony muszą chcieć wspólnie szukać porozumienia czy rozwiązania jakichś problemów. Jeśli po prostu jedna ze stron nie będzie zainteresowana właśnie tym pokojowym rozwiązaniem, albo nie będzie na przykład przestrzegała uzgodnionych wcześniej porozumień, wtedy ta dyplomacja, może ktoś powie, że jest nieskuteczna, tak? Że to narzędzie, ten sposób no, nie zdaje swojego egzaminu. Też trzeba powiedzieć, że w niektórych przypadkach jakaś taka presja ze strony społeczeństwa obywatelskiego, czy na przykład międzynarodowej społeczności, może też wpłynąć na strony konfliktu, które po prostu będą czuły się niejako przymuszone do szukania pokojowego rozwiązania. Dlaczego też ta dyplomacja, tu pani wskazała, no, że nie jest skuteczna w 100%, bo ciągle widzimy różne konflikty, które wybuchają, czy są zamrożone i znowu zaczynają dawać o sobie znać. Po prostu niektóre konflikty są na tyle złożone, że ta dyplomacja no, sama w sobie może być niewystarczająca, zwłaszcza gdy te konflikty mają podłoże historyczne, ideologiczne, etniczne, religijne. Dyplomacja na pewno wymaga kompromisu i współpracy, a kiedy któraś ze stron no, nie jest skłonna do ustępstw, no, to te wysiłki dyplomatyczne po prostu utkną w pewnym momencie w martwym punkcie. Też to, co jest tutaj problematyczne w tym, że ta dyplomacja nie jest tak skuteczna, to jest jeszcze kolejny taki czynnik, który ją kształtuje. To jest po prostu wewnętrzna polityka i interesy wewnętrzne, czy to państw, czy wręcz różnych partii politycznych, które ścierają się ze sobą. I nie zawsze jest tak, że państwo ma jakiś tam jeden pogląd na daną sprawę. I tak, choć ta dyplomacja no, nie zawsze gwarantuje rozwiązanie każdego konfliktu, bo to, co pani mówiła, one ciągle wybuchają, każdego dnia słyszymy o jakichś konfliktach, to po prostu na pewno jest to sposób, który jest preferowany, jeśli chodzi o społeczność międzynarodową. Tak? Wszyscy mówią, że ta dyplomacja to będzie najlepsza metoda, chociaż tak jak mówiłem, no, bez tej woli drugiej strony no, nie da się tutaj zmusić kogoś do negocjacji, do rozmów. To jest ten podstawowy, można powiedzieć, warunek.
Możemy zaobserwować, że świat się dynamicznie zmienia i właśnie teraz pojawia się pytanie, czy to prawda, że współcześnie rozszerzył się przedmiotowy katalog problemów międzynarodowych, którymi zajmuje się dyplomacja?
Tak, to na pewno różni tą dyplomacją z historii, z tą, którą mamy do czynienia dzisiaj. Ta współczesna dyplomacja musi radzić sobie z o wiele szerszym zakresem międzynarodowych problemów, które wpływają dzisiaj na te stosunki międzynarodowe. No i tak, tutaj można wskazać na pewno na terroryzm międzynarodowy, na taki problem jak rozprzestrzenianie się broni masowego rażenia, konflikty zbrojne, czy niestabilność regionalna i działalność zwłaszcza pozapaństwowych aktorów, które zagrażają bezpieczeństwu. Pewno zmiany klimatyczne są tutaj też tym czynnikiem nowym. No te globalne ocieplenie, czy skutki tego globalnego ocieplenia, które obserwujemy wszyscy, takie jak ekstremalne zjawiska pogodowe, wzrost poziomu morza, zmiany w różnorodności biologicznej, one wymagają współpracy międzynarodowej w zakresie czy to redukcji emisji, czy właśnie wspólnemu finansowaniu działań adaptacyjnych, czy łagodzących skutki zmian klimatu. A ponieważ mamy tu do czynienia no, z rozbieżnością interesów, państwa mają różne interesy, problem zmian klimatycznych, skutki tych zmian dotykają nas wszystkich, niezależnie od granic państwowych, to tutaj znalezienie wspólnego rozwiązania wiemy, że będzie bardzo trudne i wymaga wielu rozmów, które to często te interesy są sprzeczne, a mimo to no, oczekujemy od przywódców państwowych, że znajdą wspólne jedno rozwiązanie. Też w dobie cyfryzacji dyplomacja rozszerza się na kwestie związane na przykład z atakami cybernetycznymi. To też jest ten współczesny problem, czy ochrona danych, czy infrastruktury krytycznej. No i znowu tutaj też trzeba ustalić jakieś wspólne normy, wspólne reguły, wspólne zasady, które będą funkcjonowały w tej cyberprzestrzeni i one też wymagają rozmów między różnymi państwami. Też ostatnie doświadczenie nas wszystkich właśnie związane z pandemią, to światowe właśnie zagrożenie zdrowotne, wskazało, że ta międzynarodowa współpraca, czy to w zakresie kontroli choroby, prowadzenia badań, no, rozwoju szczepionek i tak dalej, to wymaga tej koordynacji między państwami. Tu można by naprawdę wymieniać różne obszary, takie jak energetyka, prawa człowieka, rozbrojenie i ochrona zbrojeń.
A teraz bym chciała jeszcze nawiązać do tego, co pan profesor powiedział na początku tej audycji, mianowicie o te wszystkie zmiany technologiczne, no bo dawniej jak jakiś poseł wyruszał z jakimś, powiedzmy, listem do jakiegoś monarchy, no to ta podróż zajmowała bardzo dużo czasu i często jak dotarł gdzieś już na miejsce, no to ta sytuacja już była jakby nieaktualna, bo to czasowo zajmowało bardzo dużo. Teraz mamy nowoczesne technologie komunikacyjne, informacyjne i jaki to ma wpływ na dyplomację w dzisiejszych czasach?
No, tutaj można powiedzieć, że zasadniczy wpływ. Te technologie komunikacyjne umożliwiają dyplomatom szybki kontakt z innymi dyplomatami czy decydentami politycznymi. No na całym świecie, nie ma żadnej granicy. Jedyną jest dostępność do internetu. No dzięki takim narzędziom jak e-mail, czy wideokonferencja, czy różne aplikacje do komunikacji umożliwiają przeprowadzanie tych rozmów, no właśnie bez tej konieczności podróżowania, co no, na pewno oszczędza czas, też koszta oczywiście, też to jest istotne. Poza tym nowoczesne media społecznościowe pozwalają dyplomatom na bezpośrednią komunikację z szeroką publicznością. Tak, tutaj ten kontakt z obywatelami, z mieszkańcami krajów, też z organizacjami pozarządowymi jest istotny. To też pozwala na promowanie polityki zagranicznej, pozwala budować też zaufanie, czy zarządzać reputacją państwa. Właśnie poprzez te media społecznościowe, platformy internetowe, dyplomacja staje się bardziej dostępna dla społeczeństwa, umożliwia obywatelom czy organizacjom pozarządowym uczestniczenia w dialogu międzynarodowym. My tutaj również, można powiedzieć, jesteśmy dzięki możliwościom radia, możemy o tych sprawach rozmawiać i je upowszechniać. Ale tu też jeszcze warto dodać, że mimo tych pozytywnych aspektów właśnie rozwoju tych nowych technologii, to są też te nowe wyzwania, takie jak dezinformacja czy wojny informacyjne, które no, są pewnego rodzaju zagrożeniem dla prywatności, dla bezpieczeństwa danych. No i tutaj dyplomacja musi też jakby równoważyć możliwości, jakie oferują te nowe technologie, a z drugiej strony z potrzebą ochrony przed ich negatywnymi skutkami.
Chciałabym się teraz na moment przenieść do sytuacji, która się dzieje tutaj na naszej granicy. Mam na myśli Ukrainę. Panie profesorze, jak pan ocenia skuteczność działań dyplomatycznych w kwestii rozwiązania tego konfliktu? Czy uda się go rozwiązać za pomocą dyplomacji, czy może jednak trzeba będzie militarnie?
Oj, tutaj ocena skuteczności tych działań dyplomatycznych w kwestii wojny na Ukrainie jest trudna i złożona. Też dlatego, że ten konflikt cały czas trwa i każdy dzień przynosi jakby nowe też informacje. Niewiele wskazuje na to, żeby ten konflikt został rozwiązany drogą tak stricte pokojową. Tu też trzeba dodać tak, że były podejmowane pewne próby działań dyplomatycznych na samym początku konfliktu. Aktualnie można powiedzieć, że nie ma takiego klimatu do rozmów. Ostatecznie sukces dyplomacji w rozwiązaniu konfliktu na Ukrainie będzie zależał od woli politycznej wszystkich zaangażowanych stron, do gotowości do kompromisów, do wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej. Tutaj dominują, można powiedzieć, takie dwie propozycje dotyczące zakończenia tej inwazji na Ukrainę. Pierwsza twierdzi, że Ukraina zwycięży, gdy odzyska całe swoje terytorium. I to jest taki warunek, zdaniem Ukrainy, nienegocjowalny. Ale jest takie drugie, można powiedzieć, podejście. Ono sugeruje, że mówi o tym, że wojny kończą się w drodze negocjacji I aby zapewnić pokój, no należy poczynić ustępstwa. I tu można też powiedzieć, że świat zachodni no, musi przygotować się na tą dyplomację, chociaż dzisiaj, tak jak słyszymy właśnie, że tą drogą dyplomatyczną chcemy zakończyć tę wojnę, to wręcz uważamy to za coś obrazoburczego, że jak to, że ten zaatakowany ma z czegoś ustępować, skoro on jest ofiarą. Ale po prostu doświadczenie świata pokazuje, że, nie powiem wszystkie, ale większość wojen kończyła się jakąś formą porozumienia, jakąś formą wcześniejszych rozmów. Ja może podam taki przykład wojny wietnamskiej, która trwała w zasadzie no, 20 lat, od 1951 do 1975. To była wojna po 1945 roku, no, jedna z większych. Po jednej stronie, po stronie Wietnamu Północnego, Wietkongu, pochłonęła ponad 1 000 000 osób. Po drugiej stronie Wietnamu Południowego, Stanów Zjednoczonych, zginęło Wietnamczyków około tam 250 tysięcy, ale żołnierzy amerykańskich prawie 60 tysięcy, więc widzimy, że straty ogromne. A jak się ta wojna zakończyła? No właśnie ona zakończyła się dzięki działaniom dyplomatycznym. To już może nie pamiętamy, ale ta wojna zakończyła się dlatego, że podjęto rozmowy pokojowe, tajne rozmowy pokojowe i właśnie to jest też tutaj to pani pytanie o to, jak się skończy ta wojna na Ukrainie, my teraz nie wiemy. Tak samo jak z tą wojną w Wietnamie, też nie wiedzieliśmy, no, w ówczesnych czasach oczywiście, obywatele nie wiedzieli, że prowadzone są tajne rozmowy pokojowe między przedstawicielem z jednej strony, którą reprezentował doradca Nixona Henry Kissinger, a z drugiej strony przedstawiciel władz Wietnamu Północnego Le Tuc To. I oni odbyli ponad 40 tajnych spotkań w Paryżu, które trwały w momencie, one trwały od 1969 roku do 1973, więc trwały przez 4 lata te rozmowy. A w tym czasie obie strony w sposób brutalny tą wojnę prowadziły. A mimo to te dwa zwaśnione narody, te dwa zwaśnione strony można powiedzieć, bo stron było więcej państwowych i niepaństwowych, rozmawiały ze sobą. I to też jest takie ciekawe. Finałem tych rozmów było zawarcie traktatu, było zawarcie no, porozumienia w 1973 roku. I też w 1973 roku ci dwaj wrogowie, śmiertelni wrogowie, otrzymali pokojową Nagrodę Nobla. Henry Kissinger i właśnie Le Tuc To otrzymali tą pokojową Nagrodę Nobla, choć trzeba tutaj dodać, że Le Tuc To nie przyjął nagrody. Uważał, że jeszcze po prostu konflikt trwa i nie został do końca rozwiązany. Więc to doświadczenie pokazuje, że nawet śmiertelni wrogowie są w stanie znaleźć jakieś rozwiązanie, którego finałem będzie pokój. I tu jakby już kończąc ten temat tej wojny na Ukrainie, no wysyłanie tej broni na Ukrainę jest warunkiem koniecznym zakończenia tej wojny. Zachód to wie, ale wie też chyba, że to nie jest jedyny warunek zakończenia tej wojny. Można powiedzieć tak, że my już teraz, jako ten świat zachodni, musimy zastanowić się, w jaki sposób zawrzeć pokój, w jaki sposób wypracować te wspólne stanowiska i być przygotowanym na różne scenariusze negocjacyjne. Musimy pomagać Ukrainie skutecznie wyzwolić terytoria okupowane, ale też musimy na Zachodzie przygotowywać się na wszystkie kwestie, które mogą później pojawić się w możliwym scenariuszu negocjacyjnym. Już teraz istnieje wiele kwestii, które należy omówić w krajach zachodnich, żeby dobrze przygotować się do tych negocjacji. No, na przykład, kto będzie monitorował porozumienie pokojowe, czy zawieszenie broni, czy wrócimy do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, czy do Organizacji Narodów Zjednoczonych. A może są jakieś inne opcje, tak? A co na przykład z gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy? No są pytania, czy między krajami takimi jak Ameryka, Unia Europejska, czy Turcja, no jest jakiś wspólny pogląd na ten temat? Jak chcemy zagwarantować ten przyszły i stabilny pokój w Europie Środkowej między Rosją a jej zachodnimi sąsiadami? Także dzisiaj jest wiele tych kwestii, które tutaj moim zdaniem no my, Zachód, ale i Stany Zjednoczone, Turcja, Kanada, inne kraje, inni partnerzy powinni jakby przygotować się na ten dzień, który, miejmy nadzieję, nadejdzie, w jakimś tam momencie tej wojny, gdy walki zakończą się, no i pojawi się pytanie, w jaki sposób możemy przyczynić się do takiego trwałego pokoju. Więc myślę, że po prostu powinniśmy, można na przykład powołać jakąś grupę do spraw polityki zagranicznej, która będzie badała te opcje właśnie kontroli zbrojeń, budowy zaufania, no, które mogą oczywiście, ale nie muszą znaleźć się na takim wspólnym stole w pewnym momencie przyszłości. I myślę, że właśnie byłoby błędem nie podjęcie tej pracy dyplomatycznej już teraz, ze względu na jakieś takie powszechne założenie, że w obecnych warunkach negocjacje z Rosją no, nie są możliwe. Dzisiaj nie są, ale wiemy, że w przyszłości będzie trzeba usiąść do jakiegoś stołu, po której będą przedstawiciele nie tylko Rosji czy Ukrainy, ale też i oczywiście świata zachodniego. No i tutaj te różne opcje dyplomatyczne będą rozpatrywane.
Panie profesorze, na zakończenie naszego spotkania chciałam jeszcze nawiązać do takiego jednego wydarzenia, bowiem 16 listopada obchodzimy Dzień Służby Zagranicznej. Jest to takie ważne święto, zwłaszcza dla polskich dyplomatów, pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bowiem przypada ono w rocznicę depeszy, która została rozesłana 16 listopada 1918 roku przez Naczelnego Dowódcę Wojska Polskiego Józefa Piłsudskiego. I w tej depeszy informowano społeczność międzynarodową o odrodzeniu się niepodległego państwa. I święto to stanowi doskonałą taką okazję do upowszechniania i przybliżania opinii publicznej informacji o polskiej służbie zagranicznej, tym wielowiekowym dziedzictwie naszej dyplomacji. Gdyby pan profesor coś więcej powiedział na ten temat?
No tutaj pani już prawie wszystko powiedziała, jaka była też historia i idea powołania, utworzenia tego święta. No na pewno to jest święto ważne dla dyplomatów, bo ono właśnie po to zostało ustanowione, żeby też uhonorować polskich dyplomatów czy pracowników służby zagranicznej za ich pracę, za zaangażowanie w promowanie interesów Polski na świecie, na arenie międzynarodowej. Obchody Dnia Służby Zagranicznej są taką okazją do przypomnienia o roli i znaczeniu dyplomacji w historii Polski. Też są okazją do podkreślenia aktualnych wyzwań czy osiągnięć polskiej dyplomacji. I właśnie w tym dniu często odbywają się różnego rodzaju uroczystości, spotkania, różne wydarzenia, konferencje naukowe, no podczas których zwraca się uwagę na dokonania polskich dyplomatów czy innych osób, które pracują na rzecz polityki zagranicznej Polski.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był pan profesor doktor habilitowany Wojciech Kotowicz z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a prowadziła doktor Krystyna Joanna Świdzińska z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie.